Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Dorota Banasiak. Witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. 13 stron oskarżonych w procesie dotyczącym wybuchu wulkanu White Island w Nowej Zelandii. Rosja potępia Australię za domniemane zbrodnie wojenne w Afganistanie. Na Białorusi podczas demonstracji zatrzymano ponad 200 osób. W Polsce uroczystości 190. rocznicy wybuchu powstania listopadowego. A oto szczegóły doniesień. Komórka nowozelandzkiego rządu monitorująca bezpieczeństwo pracy WorkSafe New Zealand postawiła zarzuty 13 stronom w powiązaniu z erupcją wulkanu na White Island, która miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Podczas wybuchu zginęły 22 osoby, w tym Australijczycy. W związku z zarzutami 9 stronom grozi maksymalna grzywna w wysokości $1,5 miliona oraz postawienie w stan oskarżenia za wykroczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozprawa rozpocznie się 15 grudnia w sądzie rejonowym w Auckland. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało do wiadomości, że jest zszokowane raportem dotyczącym domniemanych zbrodni wojennych popełnionych przez australijskich żołnierzy w Afganistanie. Australijskie siły specjalne są oskarżane o zabicie 39 osób w Afganistanie. 19 byłym i obecnie służącym żołnierzom grozi postawienie w stan oskarżenia. Rzecznik rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa powiedziała na konferencji prasowej w zeszłym tygodniu, że wiarygodność Australii została zniszczona oraz że ostatnie ustalenia budzą wątpliwości co do zdolności władz australijskich wyciągnięcia odpowiedzialności wobec wszystkich żołnierzy winnych takich zbrodni. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało podobne uwagi w miniony piątek, mówiąc, że ustalenia raportu podważają pozycję Australii w kwestii przestrzegania praw człowieka. Australijska Partia Zielonych chce wprowadzić ustawę, zgodnie z którą to parlament, a nie rząd, byłby odpowiedzialny za wysyłanie australijskich wojsk na wojnę. Projekt ustawy trafi dziś do obu izb parlamentu federalnego. Przywódca Partii Zielonych Adam Band powiedział, że Australijczycy powinni mieć głos w kwestii, czy wysłać, czy nie wysłać żołnierzy na wojnę. Jego zdaniem taka ustawa zwiększy przejrzystość i zmniejszy ryzyko prowadzenia wojen przez rządy w celach politycznych. Chiny nałożyły paraliżujące podatki importowe na australijskie wina. Cła nałożone na wszystkie australijskie wina wahają się w granicach od 107% do 200%. Wiktoria nie odnotowała żadnych nowych przypadków zarażeń koronawirusem od 31 dni. Jedna osoba z wcześniej potwierdzonym zakażeniem COVID-19 zmarła. Stanowy system ochrony zdrowia podał do wiadomości, że zmarła to kobieta po 70. Została ona zidentyfikowana jako aktywny przypadek COVID-19 pod koniec września, po tym jak wcześniej zaraziła się wirusem pod koniec lipca. Dziś do Darwin w ramach pilotażowego projektu przyleci 70 zagranicznych studentów z Chin, Hongkongu, Japonii, Wietnamu i Indonezji. Po tym jak studenci wylądują w Australii samolotem lecącym z Singapuru i zanim podejmą naukę na Uniwersytecie Karola Darwina, będą podlegać rygorystycznym protokołom kwarantanny w stacji w Howard Springs. Minister handlu i turystyki Simon Birmingham jest zdania, że decyzja o przyznaniu studentom z zagranicy miejsc w kwarantannie nie powinna wpływać na ogólną strategię nadawania priorytetu Australijczykom powracającym do domu. Chcielibyśmy przyjąć znacznie więcej studentów z zagranicy, ale nie możemy tego zrobić, ponieważ absolutnym priorytetem przede wszystkim jest dla nas powrót Australijczyków do domu. Właśnie dlatego programy pilotażowe, które inne jurysdykcje starały się zrealizować, do tej pory nie doszły jeszcze do skutku. Chcielibyśmy zrobić więcej dla studentów zagranicznych, jednak naszym priorytetem są powracający Australijczycy. Federalny minister energetyki Angus Taylor powiedział, że Australia przekroczyła swój cel redukcji emisji CO2 do 2020 roku o 459 milionów ton. Minister obiecał również, że Australia przekroczy swój cel obrany w ramach paryskiego porozumienia klimatycznego do 2030 roku. Powołując się na ostatnią kwartalną aktualizację australijskiego rejestru emisji gazów cieplarnianych, Angus Taylor twierdzi, że wyniki Australii są w dużej mierze spowodowane znacznymi spadkami emisji w sektorach energii elektrycznej i sektorze rolnictwa. Jednak dr Nicola Casulli z Greenpeace Australia twierdzi, że należy dokładnie przeanalizować sposób obliczeń, jakich dokonano, biorąc pod uwagę wykorzystanie kredytów emisyjnych z Kioto. Terrorysta z meczetu w Christchurch uzyskał pozwolenie na broń w wyniku porażki administracyjnej policji nowozelandzkiej. Tak wynika z dochodzenia przeprowadzanego przez Federację Stowarzyszeń Islamskich Nowej Zelandii, która napisała raport dla Królewskiej Komisji w sprawie ataku. W raporcie stwierdzono, że osoby polecające, czyli tzw. referees, podani przez terrorystę na formularzu o pozwolenie na broń, nie spełniali wymogów policji. Jedna z osób polecających była powiązana rodzinnie ze starającym się o uzyskanie pozwolenia na broń. Śledczy twierdzą, że ten błąd spowodował ogromne szkody dla społeczności muzułmańskiej i szerszej społeczności nowozelandzkiej. Amerykański stan Wisconsin zakończył powtórnie liczenie głosów w niedawnych wyborach prezydenckich. Miejscowe władze poinformowały, że drugie liczenie, o które prosił sztab Donalda Trumpa, potwierdziło zwycięstwo Joe Bidena w tym stanie. Pieczętuje to ostateczny wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. O szczegółach Wojciech Cegielski.
Wisconsin był ostatnim z kluczowych stanów, gdzie trwało powtórne liczenie głosów na wniosek sztabu Donalda Trumpa. Chodziło o dwa hrabstwa. W piątek zakończono przeliczenie w Milwaukee County, a teraz w Dane County. Miejscowe władze poinformowały, że wynik w całym stanie nie zmienił się, a Joe Biden uzyskał dodatkowych 87 głosów. W sumie jego przewaga nad Donaldem Trumpem w Wisconsin wyniosła ponad 20 tysięcy głosów. Za powtórne przeliczenie w tym stanie sztab Republikanów musiał zapłacić 3 miliony dolarów. Donald Trump wielokrotnie twierdził, że w czasie wyborów doszło do oszustw, ale nie przedstawił na to dowodów. Składane do sądu wnioski zostały odrzucone, a specjalna jednostka amerykańskiego rządu orzekła, że głosowanie zostało przeprowadzone zgodnie z prawem i że nie doszło do nieprawidłowości. Według wyników wyborów zatwierdzonych w ostatnich dniach przez rządową komisję, Joe Biden uzyskał 306 głosów elektorskich, a Donald Trump zdobył 232 głosy. Wojciech Cegielski.
Amir Al-Halbi, syryjski fotoreporter nagrodzony w konkursie World Press Photo, został ranny podczas wczorajszego protestu w Paryżu. Mężczyzna został pobity pałką przez policjanta. Na paryskim placu Bastylii odbył się protest przeciwko brutalności policji i rasizmowi w jej szeregach oraz nowemu prawu o bezpieczeństwie globalnym. Nowe prawo ma zakazać publikacji wizerunków policjantów podczas pełnienia służby. Zdaniem policji we wczorajszych protestach w całej Francji wzięło udział 133 tysiące osób, z czego 46 tysięcy w Paryżu. Zdaniem organizatorów w całym kraju na ulice wyszło ponad 500 000 osób. Z użyciem gazów łzawiących i granatów hukowych białoruskie służby bezpieczeństwa rozpędzały kolejne demonstracje miejscowej opozycji. Zamknięte przez władze Centrum Ochrony Praw Człowieka w Jasna poinformowało o zatrzymaniu ponad 220 demonstrantów oraz kilku dziennikarzy.
Portal internetowy gazety Nasza Niwa poinformował, że w Mińsku odbyło się dziś około 60 demonstracji. Wzięły w nich udział dziesiątki tysięcy ludzi. Białoruska opozycja powtórzyła taktykę z ubiegłej niedzieli. Nie organizowała jednej wielkiej demonstracji w centrum, lecz wiele mniejszych na osiedlach w różnych częściach miasta. Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa jeździli mikrobusami po mieście i rozpędzali ludzi, ale demonstracje tworzyły się na sąsiednich ulicach, informuje gazeta. Dzięki decentralizacji demonstracji milicja zatrzymuje znacznie mniej ludzi niż podczas wcześniejszych protestów organizowanych w centrum stolicy. Demonstracje na mniejszą skalę odbyły się również w Brześciu, Grodnie, Homlu, Mohylewie, Witebsku i innych miastach kraju. To 113 dzień protestów białoruskiej opozycji domagającej się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac.
Rosja zamierza wznowić budowę gazociągu Nord Stream 2, podały rosyjskie i niemieckie media. Według radia Echo Moskwy i rozgłośni ARD prace miałyby się rozpocząć w grudniu. Układanie rur na dnie Bałtyku wstrzymano rok temu po tym, jak Stany Zjednoczone ogłosiły, że nałożą sankcje na każdą firmę, która będzie uczestniczyła w tym projekcie. Przeciwko budowie drugiej nitki gazociągu północnego jest Polska. Polscy eksperci ostrzegają przed uzależnieniem europejskiego rynku energetycznego od Rosji. Więcej Maciej Jastrzębski.
O wznowieniu budowy gazociągu poinformowała rosyjska rozgłośnia Echo Moskwy. Na antenie moskiewskiego radia szef parlamentarnej Komisji Energetyki Paweł Zawalny oświadczył, że projekt jest korzystny zarówno dla Rosji, jak i dla Niemiec. Wcześniej niemiecka stacja radiowa ARD, powołując się na źródła w spółce Nord Stream 2 AG, podała, że budowa rurociągu zostanie wznowiona na początku grudnia. Kilka dni temu, obawiając się amerykańskich sankcji, z projektu wycofała się norweska spółka certyfikująca. Rosyjskie media podały też, że rejon budowy Nord Stream 2 opuścił statek Akademik Czerski, który miał układać rury na dnie Bałtyku. Jednostka obecnie cumuje w okolicach Kaliningradu. Polska jest przeciwna tej inwestycji, ponieważ w ocenie naszych ekspertów zwiększa ona zależność krajów Unii Europejskiej od rosyjskich surowców i zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Moskwa, Maciej Jastrzębski.
Uroczystą odprawą wart przed Belwederem i apelem pamięci uczczono wczoraj 190. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. W obchodach w Warszawie wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą i członkami rządu. Na warszawskim Solcu odsłonięto tablicę upamiętniającą wybuch Powstania Listopadowego. Tablica zawisła na jednym z filarów eskady trasy Łazienkowskiej dokładnie 190 lat po tym wydarzeniu. Francja została zwycięzcą w Eurowizji Junior. Valentina z piosenką J'imagine zdobyła łącznie 200 punktów od jury i widzów. Polka Ala Tracz, która wykonała utwór I'll Be Standing z wynikiem 90 punktów, zajęła 9 miejsce. W tegorocznym konkursie wzięło udział 12 krajów. Oprócz występów uczestników widzowie mogli także zobaczyć na scenie poprzednie zwyciężczynie konkursu Vicky Gabor i Roxane Węgiel. Ponieważ główny konkurs piosenki Eurowizji został odwołany z powodu pandemii, swoją piosenkę zaprezentowała polska reprezentantka Alicja Szemplińska. Widzowie usłyszeli też zwycięzcę ubiegłorocznego konkursu Eurowizji z Niderlandów Duncana Lawrence'a. Doniesienia walutowe: w dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 74 centy amerykańskie. W porównaniu do złotego warty jest 2 zł i 77 groszy. Pogoda na jutro dla stolic stanowych. W Perth w większości słonecznie, temperatura maksymalna 24 stopnie. W Adelaide deszcze, po południu przejaśnienia i wietrznie 21. W Melbourne przelotne opady deszczu, również wietrznie 27 stopni. W Hobart również silne wiatry z możliwością opadów deszczu 17 stopni, w Canberrze w większości słonecznie 35, w Sydney częściowe zachmurzenie 29, w Brisbane częściowe zachmurzenie 32, w Cairns podobnie temperatura 33 stopnie, a w Darwin przelotne opady deszczu z możliwością burz. Temperatura maksymalna 33 stopnie Celsjusza. I tą informacją kończymy przegląd wiadomości radia SBS.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.